To, o czym dzisiaj chciałem mówić, to jedna z podstawowych prawd naszej wiary. Ona w różny sposób jest przedstawiana, a w obecnych czasach szczególnie jakoś powraca ten temat. On jest odkrywany na nowo i myślę, że stale musimy do niego powracać, dlatego że mamy taką tendencję do zniekształcania, do jakiegoś wypaczania. Tutaj zacząłem od głównych prawd wiary, które funkcjonują w Kościele rzymskokatolickim, a wyróżniłem tą ostatnią prawdę, bo te pierwsze: jest jeden Bóg, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. Jak to się czyta, to człowiek pewnie sobie przypomina, czy niektórzy z was, formułki, których musieli się uczyć na przykład tam, no nie wiem, przystępując do pierwszej komunii, dajmy na to. Są trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ta druga prawda wiary jest jakoś chyba obecnie zmodyfikowana, bo że jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze, tak współcześnie już jest troszeczkę inaczej rozumiana. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. O tym będziemy sobie przypominać już w najbliższe święta. No, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, to też taka prawda wiary. To są takie prawdy wiary, z którymi w jakimś tam podstawowym zakresie byśmy się zgodzili. Ale ta ostatnia, szósta prawda. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. I my doskonale o tym wiemy, że bez łaski Bożej nie bylibyśmy zbawieni. Ale ona, myślę, że w doktrynie Kościoła katolickiego jest jakoś tak umiejscowiona, że normalnie ludzie jakoś nie odkrywają tego i nie widzą łaski w takiej właściwym świetle, właściwej perspektywie. Oczywiście jest ona do zbawienia koniecznie potrzebna, bo jesteśmy zbawieni z łaski. No to prześledźmy, co Boże Słowo mówi na ten temat, bo już w Starym Przymierzu, zanim Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, ta łaska była widoczna w życiu różnych postaci starotestamentowych. Pojawiają się takie sformułowania, jak w przypadku na przykład Noego, że on pośród tego całego złego pokolenia znalazł w Bożych oczach łaskę. No a taką klasyczną postacią jest Matka Jezusa Maria, do której, kiedy przyszedł anioł, powiedział: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć pozdrowienie, i rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Właśnie, znalazła w Bożych oczach łaskę i została tą łaską obdarzona, o czym myślę, że wielu wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego zapomina, bo są tam też takie doktryny, które mówią o tym, iż no, na przykład urodziła się bez grzechu Maria, które no, nie mają uzasadnienia biblijnego, ale ona tak samo łaski potrzebowała, zgodnie z tą prawdą wiary, którą wcześniej przedstawiłem, że do zbawienia łaska jest niezbędna. I chociaż rzeczywiście została w szczególny sposób obdarzona łaską, to po prostu jej też potrzebowała. Bo z łaską jest tak, jak wiecie, że ten, który przyjmuje łaskę, no jest w jakiś sposób uzależniony od tego, który obdarza łaską. Gdybyśmy mieli zdefiniować łaskę, to w taki najprostszy sposób można by było powiedzieć, że to jest taka niezasłużona przychylność. Czyli łaska to jest otrzymywanie czegoś, na co nie zasłużyliśmy, a miłosierdzie z kolei to jest nieotrzymanie tego złego, na co zasłużyliśmy, tak? Na przykład kary za coś. Jak się zlitujemy nad dzieckiem, żeby mu nie wkroić w tyłek, to nie jest łaska, to jest miłosierdzie. Miłosierdzie, albo to jest strach przed konsekwencjami prawnymi, bo obecne prawo też chroni, tak, dzieci przed cielesnymi karami. W każdym bądź razie miłosierdzie to jest właśnie ta sytuacja, w której czeka nas jakaś konsekwencja za coś i unikamy jej, natomiast łaska to jest otrzymanie czegoś, na co nie zasługiwaliśmy, no, na zbawienie nie zasługiwaliśmy, a otrzymaliśmy zbawienie. I Piotr napisał, apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, że tego zbawienia, tego wielkiego zbawienia, którego jesteśmy udziałem, poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy. W Starym Testamencie cały czas przejawia się ten motyw zbawienia Bożego. On oczywiście nie jest tak wyraźny i czytelny, jak my go dzisiaj widzimy w kontekście tego, co uczynił Pan Jezus. Ale tam jest też powiedziane, że właśnie o tym zbawieniu prorokowali już wcześniej wszyscy prorocy, między innymi prorokując, prorokowali o przeznaczonej dla nas łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Więc mimo tego, że już w Starym Przymierzu były przepowiednie dotyczące łaski, to one nie były tak wyraźne i czytelne. I myślę, że do końca, nawet w kontekście Nowego Przymierza dla wielu ludzi, nadal nie do końca są zrozumiałe. Dwa sztandarowe takie wersety dotyczące zbawienia z łaski. List do Rzymian, 3 rozdział, 21 werset. Teraz niezależnie od prawa objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą właśnie, świadczą prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są co? Usprawiedliwieni darmo z Jego łaski. Czyli otrzymują coś, na co nie zasłużyli, na stan usprawiedliwienia przed Bogiem nie zasłużyliśmy, bo byliśmy niesprawiedliwi. Ale dzięki Jego łasce otrzymujemy to darmo. Przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. I to są głębokie myśli, nie mamy czasu, żeby je rozwijać, bo koncentrujemy się tylko na tej przewodniej takiej myśli związanej z łaską. List do Efezjan w podobny sposób to formułuje, ale bowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy ich w nich chodzili. Wracam znowu do tych prawd wiary, no bo że łaska jest niezbędna, łaska Boża jest niezbędna człowiekowi do zbawienia, to wiadomo, bo to jest zamysł Boży, żeby człowieka zbawić, ale gdzie ona się znajduje w tej ekonomii zbawienia, jak konkretnie, jaka jest konkretnie jej rola, to już nad tym będziemy dyskutować. A tu jest wyraźnie powiedziane, że to jest Boży dar nie z uczynków. No i właśnie, my się przyzwyczailiśmy do tego, żeby podkreślać, że absolutnie nie z uczynków. W związku z tym, jakie znaczenie mają uczynki, tak? Ale przeczytajmy dokładnie ten werset z listu do Efezjan, że zbawieni jesteśmy łaską przez wiarę. Nie jest to z nas, jest to Boży dar, właśnie nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. A za chwilę kolejny werset mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, w których przeznaczył nas Bóg, abyśmy chodzili. No to z uczynków czy nie z uczynków? No właśnie, wiemy doskonale, że ta kolejność jest tutaj przestawiona, że to nie jest tak, że z uczynków możesz być zbawiony, siebie usprawiedliwić. Natomiast jest dziwną rzeczą, jeżeli przyjąłeś Bożą łaskę i na tym się skończyło i nie ma uczynków. Bo uczynki świadczą o twojej wierze. Jakub napisał w swoim liście, że jeżeli wierzysz, dobrze robisz, bo i demony wierzą. Ale one przynajmniej drżą, tak? Przynajmniej okazują bojaźń, że wiara bez uczynków nie jest żadną wiarą. Więc musimy o tym pamiętać i te rzeczy balansować, bo w takim podkreślaniu, że nie z uczynków, wprowadzamy siebie w taki stan jakiegoś takiego bezrobocia, bym powiedział. Nawet w niektórych kręgach może to wyglądać tak skrajnie, że boimy się nawet cokolwiek robić, co by sugerowało, że my się zbawiamy z tych uczynków. Oczywiście to jest kwestia przekonania i wiary, ale wyraźnie jest powiedziane, że po to zostaliśmy z łaski zbawieni, żeby Bóg nas wprowadził w taką przestrzeń, w której można naprawdę robić nieograniczone rzeczy. Tylko one wszystkie nie służą temu usprawiedliwieniu i zbawieniu. One, bym powiedział, jakbym miał zdefiniować jeszcze inny sposób łaskę, to bym powiedział, że łaska to jest stworzenie możliwości do aktywnego życia w posłuszeństwie Bogu. Gdzie w normalnych warunkach, kiedy było zbawienie z uczynków, czyli z wykonywania nakazów prawa, tam był taki ucisk związany z tym, że nie byłeś w stanie tego osiągnąć. A tu otrzymujesz, osiągnąłeś, ale tylko w jednym celu, żebyś od tego momentu był wolny od tego potępienia, które przynosi usprawiedliwienie, niemożność osiągnięcia usprawiedliwienia z uczynków. Właśnie teraz dopiero stworzona została możliwość, żebyś funkcjonował w dobrych uczynkach, do których cię Bóg przeznaczył, abyś w nich chodził już dużo wcześniej w Chrystusie Jezusie. I to chciałbym, żebyśmy uchwycili, bo wydaje mi się, że właśnie mylimy te rzeczy, ich nie do końca rozumiemy, co powoduje, że jak zaczynamy o łasce dużo mówić, to później ona się przekształca w taki stan, no, jak to niektórzy mówią, hiperłaski, takiego nadużycia, że wszystko, co byś nie zrobił, to nie martw się, łaska Boża to przykryje. To nie, łaska nie służy temu tylko, żeby usprawiedliwiać twoje złe postępowanie, bo jeżeli ono jest celowym złym postępowaniem, to znaczy, że tak naprawdę nie doświadczyłeś jeszcze chyba zbawienia. Nie rozumiesz, o co w nim chodzi. Tu chciałem tylko przytoczyć właśnie, bo ta myśl cały czas w przypowieściach Pana Jezusa się przewija. W historii o tych dwóch synach, popularnie nazywanej o synu marnotrawnym, ale wiemy doskonale, że to bardziej o ojcu marnotrawnym, bo dwóch synów ma ten sam problem. Ten młodszy nie potrafi żyć z łaski, tak, swojego ojca. Mówi, to co mi się należy daj, ja to wezmę i sam sobie poradzę. Wiecie jak łaska działa, no ty jesteś jakiś ciągle, tak musisz być wdzięczny i zobowiązany, tak, jeżeli korzystasz z kogoś, to jest nawet takie powiedzenie łachy bez, tak. To jest taki manifest niezależności, że ja nie potrzebuję twojej łaski, ja niczyjej łaski nie potrzebuję. Łachy bez, tak, czyli ja nie będę od nikogo zależny, ja nie będę na niczyim garnuszku, ja nie potrzebuję, żeby ktoś mi łaskę okazywał, ja sobie poradzę. No i mniej więcej taki manifest niezależności tutaj ogłosił młodszy syn, mówi, ja nie potrzebuję tutaj u ciebie, ojcze, zamieszkiwać, daj mi to, co dla mnie się należy i cześć. I łachy bez. Więc mu wydzielił jego część, jak wiemy, odjechał gdzieś i sobie radził, no ale okazało się po długim czasie, że jednak ta łaska zamieszkiwania z ojcem była lepsza, bo na własną rękę stracił wszystko, tak? I tak musiał wrócić. Ale ciekawą rzeczą jest też postawa starszego, często to ostatnio przypominamy, że on tak samo nie potrafił w łasce ojca funkcjonować, ponieważ on z kolei się wzbraniał. On tak samo, łachy bez. Ja jestem tak, jakby to powiedzieć, niezależny, że będę ci wiernie służył. Tak, ja nie jestem jak ten twój młodszy syn, który wyjechał i tam roztrwonił w jakiś nierozsądny sposób majątek. Ja jestem oszczędny, ja jestem poukładany, ja potrafię sobie radzić i nawet przebywając w twoim domu, nie korzystam z tego, co jest w tym domu. Tak daleko zabrnął, że w momencie, kiedy młodszy powrócił i ojciec wyprawia przyjęcie na jego cześć, to starszy jest po prostu załamany. Ta jego samodzielność go doprowadziła, ta nieumiejętność korzystania z łaski ojca doprowadziła go do stanu rozdrażnienia czy załamania psychicznego, bo się tak ofukał tam, że absolutnie on nie wejdzie i nie będzie z tego korzystał. Ja do końca będę wierny sobie. A zarzut jego brzmi w ten sposób, że tyle lat ci wierzę. Nigdy nic mi nie dałeś. Nigdy z niczego nie skorzystałem. Na co ojciec robi oczy jak 5 złotówki. Przecież wszystko moje jest twoje. I jeden i drugi ma problem właśnie z łaską ojca. I w pewnym sensie wiemy, że ci dwaj synowie prezentują pewną postawę człowieka, że albo jesteśmy ludźmi, którzy żyją na własną rękę i w ogóle się nie interesują, albo zamieszkujemy niemalże w kościele, tak? Gdzieś jesteśmy jakoby bliskiej relacji, jesteśmy ludźmi religijnymi, ale kompletnie nie mamy pojęcia, co to jest łaska. My się sami zbawiamy. My się zbawiamy ze swoich uczynków, swojej praworządności, prawowierności, niezależności, porządności i jeszcze nie wiem czego tam. Mamy to wszystko pod kontrolą. A jak przychodzi do stanu kryzysowego, to z pretensją do Boga, no ja ci tyle lat. I co mam za to, a ty tego łachmytę tam bierzesz z ulicy i mu okazujesz łaskę. I ten wyrzut, ojciec mówi, słuchaj, no przecież nie kumam, o co chodzi. Jaki problem? Przecież wszystko jest, co moje, jest twoje. Dlaczego z tego nie korzystałeś do tej pory? No bo mi nie dałeś. No bo nie wziąłeś. I trochę to jest tak, że w którymś momencie swojego życia odkrywamy nagle to, że my tak naprawdę, nawet mieszkając z ojcem, zbawiamy się z uczynków, tak? Staramy się jakby zasłużyć. I wiemy doskonale, apostoł Paweł w liście do Rzymian o tym pisze, że kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność, tak? My mamy taką pokusę w życiu do tego, żeby po prostu, to tak jak z każdym biznesem, chodzimy do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze. Ten wolontariat, jaki czasami na początku uprawiamy, wiadomo, że on jest czasowy. Głównie chodzi o to, żeby zrobiliśmy i nam się należy, tak? Więc trochę to przechodzi na nasze relacje z Bogiem, że gdzieś zaczynamy się w pewnym momencie podpierać tym, tą swoją sprawiedliwością i trochę to tak w podświadomie traktujemy, że nasza sprawiedliwość, ona wymaga zapłaty. No ale to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli chcemy zapłaty, to wtedy już nie jest łaska. Nie możesz skorzystać z łaski. Owszem, dostaniesz jakieś wynagrodzenie za coś, tak? Ale nie będziesz mógł o wiele więcej korzystać, co jest w ramach łaski, bo łaska to obejmuje o wiele więcej niż to, co mógłbyś. To tak jakbyś, w zakładzie pracy właśnie otrzymywał wynagrodzenie, to dostaniesz tylko część dochodu tego przedsiębiorstwa, a jeżeli byś powiedział, że ja tu po prostu jestem w tym zakładzie, to jest mój zakład, ja tu z łaski funkcjonuję, to masz wszystko z tego zakładu, bierzesz sobie co chcesz z tego zakładu, wynosisz do domu. Jesteś współwłaścicielem zakładu. To jest zawsze więcej, tak? Jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską, tak? To zrozumienie tego, że nie może być jedno z drugim, bo w tym momencie nie jest łaską. Oczywiście łaska ma to do siebie, że ona będzie zawsze niosła ze sobą zagrożenie nadużycia. Wiecie, jak komuś okazujesz łaskę, czyli on coś otrzymuje od ciebie, na co nie zasłużył, na początku to mój dobrodzieju po rękach, na kolanach, płaszczy się każdy i jest ci wdzięczny, ale im dłużej tą łaskę otrzymuje, tak? Wiadomo, że mi się należy po pewnym czasie. Nie wiem, są różne świadczenia, które państwo teraz zaczęło wypłacać i na początku jest wielka radość i łaska się stała tym wszystkim, którzy otrzymują jakieś dodatkowe gratisy, ale po pewnym czasie to jak psu buda, to nikt łaski nie robi, ma być wypłacone i koniec. I ja też przyjmowałem ludzi do pracy, którzy na początku jak się zatrudniali, to byli inni, bym powiedział tak, inni. I po jakimś czasie zatrudnienia zmienili się, stali się inni. Nie wiem, którzy byli prawdziwi, czy na początku, czy później jakoś się odmieniło, ale tak to działa. Ta słynna taka historia o tym milionerze, jeszcze raz ją przytoczę, w Stanach Zjednoczonych, który taki eksperyment przeprowadził, że chodził po osiedlu i rozdawał po 100 dolarów tam co tydzień, czy nie wiem, w jakichś krótkich odstępach czasu do każdego pukał do domu i mówi, że tutaj mam. Ale za co? Ale co? To jest ode mnie. Proszę to przyjąć. No i po jakimś dłuższym okresie tego rozdawnictwa zaniechał tego, tam nie wiem, na pół roku, na rok i się pojawił po tym roku ponownie z tymi 100 dolarówkami. Nawet nie wiem, czy to były 100 dolarówki. Z czym się spotkał? Z pretensją. Gdzie pan był przez ten rok? Jak się łatwo przyzwyczajamy do tego, że no, otrzymaliśmy i otrzymujemy i będziemy otrzymywać, to dlaczego mielibyśmy dalej nie otrzymywać? I chodzi też o to, że się pojawiają takie teorie, właśnie też dyskusje w łonie Kościoła. No tak, łaska, no to co? To jaka to jest łaska? To jest tylko ta łaska na moment zbawienia, tak? Że zostałeś zbawiony i teraz wiesz. Niektórzy nawet tak głoszą, że to jest takie zbawienie, czyli przebaczenie tego, co było wcześniej i obdarowanie jakąś łaską, chociaż to bardziej miłosierdzie, przebaczenie tego, co było wcześniej. Czyli jesteś zbawiony, no a teraz to już sobie radź sam. Co leży u podstaw takiego myślenia? No jeżeli wybiegniemy do przodu, że ta łaska obejmuje wszystko to, co będzie w przyszłości, no to co? To znaczy, że mogę robić co chcę, a i tak ta łaska mnie ogarnie? No i jak tutaj Juda napisał w swoim liście, wkrali się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy Jezusa Chrystusa. Zawsze był ten trend takiego nadużywania łaski, którzy, a co bym nie zrobił, to mnie i tak Bóg zbawi, tak? No to świadczy o tym, że nie rozumiemy, na czym polega łaska, czym jest łaska, ale to jest, i z tego powodu niektórzy, no jak to mówi się, wylewają dziecko z kąpielą, w takim razie, ponieważ tu jest zagrożenie nadużycia łaski, to trzeba ją jakoś reglamentować, trzeba ją jakby okroić i powiedzieć, że odtąd tak, a tu już nie, albo na określonych warunkach, ale wtedy znowu wpadamy w to zagrożenie, że łaska już nie jest łaską, tylko staje się jakąś zapłatą za nasze uczynki. Ale apostoł Paweł się tym nie zrażał, on głosił, w liście do Rzymian napisał, że zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Bo wiecie, doświadczenie łaski jest ściśle związane ze stanem człowieka. To tak można powiedzieć a propos tego sunrise'u, no nie, to ubóstwo tych ludzi w Afryce, jeżeli oni cokolwiek dostaną, to się okazuje, że to jest coś dla nich wielkiego, ale to samo, gdybyście chcieli piłkę kupić dziecku do gry na boisku jakąś, to myślę, że niewiele dzieci byłoby bardzo jakoś tak no, poruszonych tym. To łaska funkcjonuje w kontekście grzechu. Im więcej człowiekowi darowano, tym lepiej widać, jak wielka jest łaska, tak? Tak to należy rozumieć. Jezus do tego faryzeusza Szymona, który go przyjął do domu, a tam była ta nierządnica, która też się pojawiła i on tam przemyśliwał sobie w sercu, no, gdyby wiedział, że ona jest nierządnicą, jako prorok, to by pewnie inaczej zareagował. I on mu zadaje pytanie, Szymonie, zadam ci pytanie. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników, jeden mu był winien 50 denarów, drugi 500 i obu darował, to który go będzie bardziej miłował? No wiadomo, ten komu więcej darowano, 500. No widzisz, i ja wszedłem do twojego domu i potraktowałeś mnie tak po macoszemu. Bo w zasadzie, jak ktoś zna kulturę tamtych czasów, to stwierdza, że on rzeczywiście uchybił w tym, że go nie umył mu nóg, że w odpowiedni sposób go nie przyjął. Tak go zwyczajnie potraktował. A zobacz, a ta niewiasta, odkąd wszedłem, jak się zachowuje. ponieważ jej wiele darowano, dlatego, ponieważ bardzo umiłowała, wiele jej darowano. I właśnie apostoł Paweł na to tutaj odpowiada, na takie pytanie, czy mamy pozostać w grzechu, aby uwypuklić łaskę? To jest takie, będę nadużywał, będę hulaj dusza, tak? I tak jest łaska i zbawienie z łaski, to wtedy dopiero, no, zresztą doświadczamy tego, przychodzą ludzie czasami tutaj byli, którzy składali świadectwa o tym, jakie oni straszne życie prowadzili i że Bóg ich z tego wyciągnął. Z jednej strony jest to dowód niesamowitej Bożej łaski, no ale można powiedzieć, że im tej więcej łaski się dostało niż nam porządnym, znaczy no nie wszyscy, mi porządnemu, no, a ja tylko trochę skorzystałem z tego. I chodzi o to, że ona też jest nierównomiernie reglamentowana i o tym też musimy pamiętać. Jeszcze list do Rzymian mówi dalej w ten sposób, że i czyż jest tak, jak nas spotwarzają, jak niektórzy powiadają, że my mówimy. Bo on, wiecie, głosił te rzeczy i to wywoływało na Facebooku takie reakcje różne, dziwne, w internecie pojawiały się hejty takie na jego temat. Co ty głosisz, ty śmieciu, taki ty uwagi, ty chcesz powiedzieć, że czyńmy złe, aby przyszło dobre? Tak? Jak się pojawia jakaś... jakiś pogląd, no to zaraz są polemiki z tym poglądem. I jemu przypisano, że on głosi, mówiąc o łasce, że on głosi, wiecie, no musimy grzeszyć, to dopiero wtedy się ujawni, jak wielka jest łaska. Więc dawaj, ile dusza wlezie tego grzechu, no bo wtedy to Bogu przysporzy chwałę, co było kompletnym, opacznym rozumieniem tego, co on głosił. I zresztą apostoł Piotr w swoim liście do tego nawiązuje, bo mówi, cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są tam pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Prawdą jest, że z Biblii możesz wywieźć jakąkolwiek doktrynę, od skrajnych doktryn po przeciwległy biegun. I dokładnie, jeżeli czytacie listy apostoła Pawła, to przyznacie, że są rzeczy niezrozumiałe. Ja je wielokrotnie czytałem, ale nadal. Ale o co mu to chodziło? Co to za wywód jest? Co to za porównania? No ale właśnie, ponieważ on te rzeczy pisał i głosił, to Piotr nawiązuje do tego, że niektórzy ludzie tłumaczą to opacznie, nie mają właściwego podejścia, nie mają zrozumienia i to ku własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Mało tego, i tu wydaje mi się, że bardziej Piotr nawiązuje do pewnego trendu, który był też w pierwszym chrześcijaństwie judaizowania, tak? Wiecie, że Żydzi byli przekonani, że poganie, czy wierzący z narodów, mogą stać się uczniami Jezusa wcześniej stając się Żydami, czyli muszą się obrzezać, muszą zacząć praktykować Zakon Mojżeszowy i wtedy dopiero będą rzeczywiście no, prawdziwie wierzącymi, więc chodzili i namawiali po prostu. Więc on tu mówi, żebyście się nie dali wyprzeć przez błędy ludzi nieprawych z tego mocnego stanowiska, jakie otrzymaliście. I co podkreśla? Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwały po wieczne czasy. Jeszcze do tego powrócę, bo Piotr, tam będzie kolejny fragment właśnie na tym pierwszym soborze w Jerozolimie, do tego się odnosi. Żydzi, którzy dyskutują, no co z tymi poganami zrobić, co im tutaj nakazać jeszcze, mówi, słuchajcie, odpuśćcie, jesteśmy tak samo jak i oni, wiecie o tym doskonale, zbawieni przez łaskę. To dlaczego chcecie wkładać coś na kark uczniów? I Jan w swojej Ewangelii na samym początku mówi o tym, że Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał, ten to było, którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt, nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. To bardzo głębokie teologiczne prawdy, ale mnie szczególny sposób dotyka ten ostatni akapit w ostatnim czasie, bo rzeczywiście prawo zostało przez Mojżesza nadane w pewnym określonym celu, ale łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Ważne jest, że łaska jest tu powiązana z prawdą, bo szczególnie w instytucjach religijnych mamy takie poważne zagrożenie pewnej nieszczerości, pewnego braku prawdy. No bo wiesz, jak ty jesteś wierzący, to ty powinieneś się w określony sposób prowadzić, zachowywać. I my wiemy, że powinniśmy i w związku z tym, nawet jak nie jesteśmy tacy, to takich zaczynamy grać. I w środowiskach chrześcijańskich, w wielu kościołach właśnie jest dużo takiego braku prawdy o sobie, czy zdolności do zmierzenia się z prawdą o sobie. A dlaczego między innymi? Dlatego, że się nie korzysta we właściwy sposób z łaski. Bo łaska jest tu powiązana z prawdą. Prawda o człowieku jest bezwzględna, ale dobra wieść jest taka, że jest łaska dla ciebie. Więc to nie chodzi o to, że wywalimy komuś ciężarówkę prawdy o nim i ona go tam ten gruz zasypie i koniec. Poszedł i powiesił się. Tak? Tak jak to Judasz zrobił, jak zobaczył swoją sytuację, poszedł i powiesił się. Ale Piotr już inaczej zareagował. Zaparł się Pana Jezusa, ale miał tą łaskę, żeby przyjąć na klatę, że tak powiem, prawdę o sobie i przyjąć też Bożą łaskę, Boże przebaczenie. Więc przez Jezusa Chrystusa nie tylko przyszła światłość do naszego życia, oświeciła nasze życie, tak mówimy. No i co tam oświeciła? No cały ten brud. Oświeca nadal? Oświeca. I tam jak jesteś szczery, to cię tam prześwietli na dobre. I co ty masz z tym zrobić? No masz łaskę. Właśnie masz łaskę. Powiem tak, że łaska później jest bardziej nawet potrzebna niż na samym początku. To stale podkreślam z tego powodu, że wydaje mi się, że samo poznanie na początku nawrócenia jest na bardzo niskim poziomie, zrozumienie samego siebie. Raczej myślisz, a w życiu, no, ojejku, co ja narobiłem w życiu. Ale bardziej myślisz o uczynkach, różnych rzeczach niewłaściwych. Mało analizujesz motywy swojego działania, ale jak już zaczynasz wierzyć i dochodzi do samoświadomości, takiego większej odpowiedzialności, to widzisz, aha, no tak, poprawnie się na zewnątrz zachowuję, ale motywy mojego działania są bardzo niejasne. Są czasami tak zagmatwane, a czasami jak jesteś szczery, to się możesz nawet przerazić, że ci to w ogóle do głowy przyszło, coś takiego. I wtedy szczególnie potrzebujesz właśnie łaski. I chciałem powiedzieć, że łaska jest dana nierównomiernie, tak? Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. I tu jest ten problem właśnie, że z łaski korzystamy nierównomiernie, tak? To jest taki jakiś rezerwuar wody, można powiedzieć duży. Jeden przychodzi tam kubkiem zaczerpnie, a drugi tam z cysterną przyjechał i tam motopompę rzucił na ten i ciągnie. I ten patrzy z kubkiem, to jesz kubeczkiem tylko tyle, a ten bezczelny typ, zobaczcie, ty wyssiesz całe jezioro tutaj. Chciałem powiedzieć, że w nim jest pełnia, w Jezusie, tam nikt niczego nie wyczerpie. Pytanie, jak ty czerpiesz, to jest bardziej pytanie, które sam musisz sobie zadać. Ale prawdą też jest, że ona jest ci udzielana stosownie, tak, do twoich, no nie wiem, możliwości na początku. Jest w każdym razie jakaś nierównomierność, a ponieważ my porównujemy się ze sobą, to się potykamy o właśnie tego typu problem, że jest pewna nierównomierność. W tej historii jednej z przypowieści Pana Jezusa w 20 rozdziale Ewangelii według Mateusza, jak pamiętacie, pewien właściciel winnicy najmował do winnicy pracowników o różnych porach. Ale z tymi na początku ugodził się, że będą za denara u niego pracować. Natomiast tym, którzy później byli najmowani, W zasadzie chyba nic im nie powiedział, mówił, że się z nimi jakoś tam rozliczył, już nie pamiętam jak tam jest. W każdym bądź razie na koniec dnia rozliczał się z nimi, ale zaczął od tych, którzy najpóźniej przyszli do winnicy. Co się okazało? Że dostali też po denarze, tak? Kolejni, którzy przychodzili, no jak zobaczyli, że przed nimi ci, którzy krócej pracowali, otrzymali denara, no to liczyli na to, nie wiem na podstawie czego liczyli. No kalkulacji ludzkich, tak? Porównywania się. No przecież umowa była. Mieli umowę o dzieło czy tam coś i na papierze było napisane jeden denar. Nie wiem czemu przychodząc po odbiór pieniędzy, nie wiem, zero tam dopisali do tego? Sami sobie dopisali? Z czego to wynikało? Właśnie z porównywania się. I co? I w momencie, kiedy otrzymali też tego denara, no frustracja. Wiecie, jak to jest w pracy, no nie? Gdzie na przykład, no nie wiem, nagrody rozdają, tak? Na jakieś tam święto, jakieś zawodowe i wychodzi ten i tamten, ten nagrodę dostaje. No wiecie co? No ja chyba też dostanę, też będę wyczytany. No i też jesteś wyczytany, ale dokładnie dostajesz to samo. Czy powiedzmy przy wypłacie patrzysz, tego już dzisiaj nie ma, ale kiedyś podpisywało się w kasie i z listy gotówkę, no i patrzysz, no ten tyle to zarabia i ten tyle, no co on robi no, w tej pracy, on przecież nic nie robi. Wiadomo, że wszyscy nic nie robią, tylko ja coś robię. I ta nasza ograniczona wiedza na temat mechanizmu wynagradzania powoduje to, że nam się to wszystko i tak zawęża i jesteśmy, czujemy się pokrzywdzeni i do momentu, póki nie porównaliśmy się, byliśmy szczęśliwi. Myślę, że gdyby było odwrotnie, nie wiem czemu zrobił ten właściciel winnicy taki ruch, że zaczął od tych od tyłu. Przecież mógł na przykład od tych, którzy dostali denara i idźcie z Bogiem i poszliby i cieszyliby się tym denarem. Co by myśleli? No ci po nas to wiadomo, że 50 kopiejek dostaną, tylko połowę tego. I tamci by odchodzili po kolei, otrzymując denara, oczywiście ci by się cieszyli, ale nikt by o nikim nic nie wiedział do końca. Tak? Byłoby tak, on bym powiedział, tak jako pracodawca głupio postąpił, bo w ten sposób mógł wywołać strajk. Mogła mu się tam Solidarność zawiązać albo coś innego i po co mu to było? Jakby celowo to zrobił, bo ta historia, ona chciała coś uwypuklić. Na koniec tu mówi do nich, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara, bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje ja chcę, albo czy oko twoje jest zawisne dlatego, iż ja jestem dobry? To jest takie pytanie, które Bóg może każdemu z nas zadać. I na które powinniśmy sami sobie odpowiedzieć. Czy Bóg nie może robić z tym, co Jego, tak jak chce? Czy oko nasze jest zawisne dlatego, że On jest po prostu dobry? No przecież śpiewałem, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. A wiadomo, dla mnie musi być dobry. No. Jak dla mnie, to po co dla innych? To wystarczy, że dla mnie jest dobry. Ale Bóg jest dobry. O Nim jest powiedziane, że Bóg jest bogaty czy hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Ale jakby tak 8 miliardów zaczęło wołać, to jemu starczy, żeby dla wszystkich być bogatym? Ja ci gwarantuję, że starczy. Ty się tym nie przejmuj. On jest wystarczająco bogaty, żeby być dla każdego hojnym. No właśnie, ten z Dziejów Apostolskich, te rozważanie, co zrobić z poganami. I Piotr mówi, przecież Bóg dał im tak samo Ducha Świętego, jak i nam, i nie uczynił żadnej różnicy. No bo wiecie, przychodzi Żyd, nie dość, że miało opory, żeby przyjść do poganina, bo obcowanie z poganinem było no, naganne, to jeszcze patrzy, że po prostu tym poganom Duch Święty został udzielony. Nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez co? Przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Ktoś powie, no ale tu jest jakaś nierównomierność. No tu religijni ludzie, którzy starali się przez całe życie, a to jakieś dzikie plemiona, tak? Z gołymi tyłkami latali, robili straszne rzeczy i co, im też ta sama łaska? No dlaczego patrzysz to nie jest twoja sprawa. Jeżeli Bóg chce komuś okazać, ty ciesz się z tego, co ty otrzymujesz. Ty naucz się korzystać z tego, co otrzymujesz, bo łaskę, którą otrzymałeś, nie po to, żeby po prostu ją mieć, ale bowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. To jest fragment, który jest zapisany w kontekście ofiarności, zachęty do ofiarności. Ale prawda jest taka, że no właśnie, on, żeby nam coś udzielić, to wcześniej siebie pozbawił pewnej wartości. No i chciałbym, żebyśmy prześledzili jeszcze, chociaż może nawet nie sięgając do tekstu, ale tą przypowieść o talentach. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Ponieważ Jezus miał pewną wartość, to ja wiem, że w tą przypowieść można włożyć różne rzeczy, ale ja właśnie dzisiaj chciałbym, żebyśmy włożyli tam łaskę. Tak? Czyli to jest łaska Pana Jezusa jako wartość, jako pewien potencjał do prowadzenia życia w nowy sposób i udziela stosownie do ich możliwości. Tam jest napisane stosownie do ich zdolności. Tak? Jednemu dał 5, drugiemu 3 czy 2? 1, 2, 3. Ktoś powie, no tak, ale to jest ważne, ile. Dobrze, ja sobie otworzę, tylko żeby przynajmniej zerkać na to. Dwa, tak? 5, 2 i 1. Czyli otrzymują jakąś miarę łaski, tak jak wcześniej było powiedziane. Łaski rozumianej nie abstrakcyjnie, tylko jako pewną wartość. Wartość, której normalnie nie możesz osiągnąć, ale słuchajcie, mieć łaskę u Boga, wracam do samego początku. Noe znalazł łaskę w Bożych oczach, Maria była pełna łaski. To jest szczególna rzecz, kiedy Bóg spogląda na twoje życie i chce ci okazać łaskę. No i teraz jest rozdzielenie tej łaski, bo Bóg każdemu chce swoją łaskę okazać, no, ale się przyglądasz, ten 5, tamten 2, no a ja co? No ja 1. Ale wyraźnie jest powiedziane, że oni mieli tej łaski udzielonej stosownie do pewnych możliwości wykorzystania tej łaski. I jak pamiętacie na koniec, kiedy już następuje rozliczenie się właściciela, wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Znowu bardzo podobna sytuacja do tych pracowników winnicy, prawda? Jakieś takie pretensje, jakiś taki żal o coś i fałszywe wyobrażenie zupełnie. Bojąc się tego, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi, oto masz co Twoje. Odpowiadając, rzekł mu Pan: jego sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, że gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego 1 talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane, obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jeżeli w tą historię byśmy włożyli łaskę Bożą, to co, to jakiego znaczenia nabiera łaska w tym momencie? Ona realnie zaczyna mieć wartość w naszym życiu jako coś, co może w naszych oczach nie jest czasami postrzegane jako wartość, ale w oczach właściciela, który udzielił, ma wartość. Czego oczekuje? Że będzie właściwie wykorzystana. To znaczy jest to stworzenie pewnych warunków do ryzykownego życia w wierze. To znaczy masz łaskę Bożą i to ci wystarczy. Natomiast, no ale ja nie mam tyle co tamten, ja nie mam umiejętności, ja mam zdolności, ja nic nie potrafię, a co ja mam? Boże, co ja ci mogę dać, jak ja nic nie mam? Masz, wszystko to, co możesz dać, masz i masz wystarczająco możliwości. Tu chodzi o to, że ty powinieneś to potraktować w ten sposób. Owszem, zostałem zbawiony z łaski, ale też żyję w łasce. I apostoł Paweł w swoich listach wielokrotnie do tego się odnosi. Mówi, jako współpracownicy napominamy was, abyście bezproduktywnie, tak, nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem w czasie, tu akurat nie łaski jest tam w tłumaczeniu, w czasie tym dogodnym, wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci, oto teraz jest ten czas łaski, oto teraz jest dzień zbawienia. O co tutaj Pawłowi chodzi? No właśnie chodzi o to, żeby to nie było takie, że no jest ta łaska, a my nic nie robimy. Jesteśmy bierni życiowo, zbawieni zostaliśmy z łaski. O, i to jest to, czego się trzymamy. Ale nie żyjesz z łaski. Przyjmujesz łaskę nadaremną. Ta historia w Galacji, kiedy przychodzą Żydzi i mówią, że wiecie, wy musicie jeszcze coś. I oni zaczynają tak myśleć, no tak, rzeczywiście przyjęcie łaski od Jezusa jest niewystarczające. Ja jeszcze powinienem coś zrobić, co uzupełni tą łaskę. Jakby. To nie chodzi o to, że coś zrobić dla Chrystusa w łasce, tylko że zaczynam na tym polegać. I Paweł pisze do nich, nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. On tutaj występuje przeciwko łączeniu tych rzeczy i poleganiu i na jednym, i na drugim. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. To jest odwieczny problem chrześcijaństwa, że w pewnym momencie zaczynasz polegać bardziej na swojej sprawiedliwości, co powoduje, że nie potrafisz już, nie masz możliwości korzystania z łaski, wypadasz z łaski. Wielu ludzi, wiecie, w zborach, w kościołach, jak patrzysz, to oni ci powiedzą, że oni są zbawieni z łaski. Nie, ja nic nie robię, no, ja na pewno nie z uczynków. No właśnie, ale tak, jak nie z uczynków, to znaczy, że nic nie robi. No nie? To po prostu jest, on się tego trzyma, żeby nie uchybić w czymś, ale w rzeczywistości nie korzysta z tej łaski, która mu jest dana. Gdzieś zasłona na jego sercu leży, jest przekonanie o tym, że to jest wszystko. A prawda jest taka, że łaska została dana nam i jest nam dana poprzez stosownie też do naszego ryzyka, które ponosimy. Tak? Jeżeli tam ten, który miał te 5, uzyskał kolejne 5, uzyskał pochwałę, ale jak pamiętacie, dołożono mu jeszcze ten jeden talent tego, któremu zabrano. To jest taka prawda, że w Bożej ekonomii, jeżeli ty wykorzystasz to, co ci Bóg dał, to ci przybędzie. To nie stracisz, a odpowiedzialności ci, jak ktoś powiedział, właśnie dołożą. I Paweł w tym samym liście mówi, to bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz co? W łasce Bożej. I mówi o sobie w ten sposób, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. No widzicie, ktoś taki, kto prześladował Kościół Boży, co mu się stała łaska? To może dlatego potrafił ją właściwie ocenić. I pisze, ale z łaski Boga, i tutaj taka szczerość nieskrywana, nie żadne takie religijne jakieś skromności, takie jakie my czasami wytwarzamy. Nie, ja tam nie... Nie, po prostu z łaski Bożej jestem tym, kim jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, ale daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Zobaczcie, ten człowiek nie spoczął na laurach, on wykorzystał łaskę, żeby jeszcze bardziej się zaangażować. Dlatego, że ja łaskę to tak postrzegam po części jakby taki walec wyrównujący szedł za nami. My mamy jakąś drogę przed sobą wyrównać, pracę do wykonania, dołki zakopać i tak zawsze jakieś nierówności pozostaną, ale to, czego my nie możemy zrobić, łaska Boża dopełnia. On jakby uzupełni nasze braki. A powiem tak, że nawet nasza jakaś niedoskonałość w tym, co robimy, bo dążymy do perfekcjonizmu i to często nas zatrzymuje, mówimy, jak to zrobić tak na perfekt albo w ogóle. To jest religia ludzka, to jest ludzka pycha. Zrobić tak, jak potrafisz, jak możesz, nawet jeżeli się ośmieszysz, nawet jeżeli ci nie wyjdzie, ale angażujesz to, co masz, tracisz siebie jak gdyby, ale w rzeczywistości zyskujesz co? Posłuszeństwo Bogu. Obracasz tym, co miałeś, może to jest jeden talent. przynosisz drugi, bo prawdopodobnie gdyby on nie bał się, tam jest powiedziane o tym, że po pierwsze miał wypaczony obraz na temat Boga, że on jest skąpcem, poza tym jest niesprawiedliwy, bo rozdziela nierównomiernie, o tamtemu dał, o temu, a gdybym był taki jak ten, albo taki jak tamten, to tak, no, ale co ja dostałem? Nic nie dostałem, mi w życiu nigdy nic nikt nie dał. Ja nigdy nic nie wygrałem na loterii, ja nigdy nic, wszystko własnymi rękami musiałem w życiu uzyskać. Wiecie co, okej, ale popatrz, że jest łaska jeszcze w twoim życiu jakaś. Rodzice ci okazali łaskę, tam ktoś ci w pracy okazał, twój współmałżonek okazuje ci łaskę, tak? Bo im lepiej siebie znamy, tym bardziej widzimy, gdzie można komuś przyłożyć, tak? Jak jesteśmy dłużej ze sobą. No i co pozostaje? No okazać mu łaskę. A co tamtemu? No żyć z łaski. Z łaski swojego współmałżonka. Bo jak się ludzie rozchodzą ze sobą, to później piszą jakieś biografie, w których wywlekają to wszystko z życia swojego tam współmałżonka albo udzielają jakichś tam wywiadów. No to jest właśnie to, że my stale siebie kamuflujemy, ale przed Bogiem tego nie musimy robić. On i tak zna prawdę o nas, ale Paweł no nie mógł siebie zagrać, bo wiedział, że był prześladowcą i Kościół znał go jako prześladowcę. Ale dzięki łasce Bożej stał się tym, kim się stał i mało tego, tą łaskę wykorzystał do tego, żeby o wiele więcej robić i pracować niż wszyscy pozostali. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłanie szatana by mnie policzkował, bym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, no właśnie, jakbyśmy chcieli taki mieć komfort życiowy, żeby tak odsunąć od nas ten problem, tamten, tak wyprostować nam wszystko w życiu i wtedy takim bym był w pełni zaangażowanym. A Paweł modli się, a Jezus mu mówi, chłopie, przestań jęczeć, już mi to mierdzi. Masz łaskę, bierz łaskę i działaj. Wystarczy ci, że masz moją łaskę. I co? Paweł otrzymuje takie objawienie. Wow, w takiej niemocy, w takich ograniczeniach, w jakich jestem, okazuje się, że łaska uwypukla Boże działanie w moim życiu, ponieważ Jego moc doskonali się w mojej słabości. Paradoks. I co? Mówi, no jeżeli tak się rzeczy mają, no to teraz będę się chlubił tym słabościami, żeby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Pytanie, kto z was ma w tym upodobanie? Lubicie to? Jak tutaj mnie zawsze tak serce moje raduje, jak tu wychodzą bracia i siostry i składają te świadectwa, jakim jest po prostu, mają ograniczenia życiowe. Nie, tu każdy siebie promuje. No nie? Jak to Bóg zadziałał w jego życiu w cudowny sposób, oczywiście Bogu chwała, ale i diabłu ogarek, no nie, jakieś tam i dla mnie jakaś chwała z tego płynie. No gdzieś te motywy naszego myślenia, działania, one są właśnie takie pokrętne. Ale to jest objawienie, żeby zrozumieć, że mając te wszystkie ograniczenia, o których doskonale wiemy, nie tylko my wiemy, ale i nasi najbliżsi wiedzą, współmałżonkowie, na przykład chcesz się porwać na coś, a ci żona mówi, chłopie, ty się będziesz durnia robił, się będziesz znowu wygłupiał, bo wiadomo, że jedziemy na jednym wózku, jeżeli ten facet się dobrze prezentuje, to splendor też na współmałżonka, ale jeżeli on coś nie tak zrobi, to po prostu obciach też jest wspólny. Wiadomo, że to jest współmałżonek tamtego. Więc siebie nawzajem jak gdyby powstrzymujemy przed tym i nie korzystamy czasami z tego, a powinniśmy siebie wspierać, tak? Powinniśmy powiedzieć, no jak poszło? Ja nic nie mówię. Czemu milczysz? Czemu milczysz? Jak ci smakowało? No u faceta to akurat nie mówi, że mu smakowało, bo je w tym czasie najczęściej. Ale jak jest takie niezbyt dobre, to też tak jakoś trudno powiedzieć, że to było smaczne. No a przecież żyjemy w łasce, tak? Chcemy sobie okazywać nawzajem i ktoś powie, ale żeś tam podkoloryzował. Nie, po prostu łaskę okazałem komuś. Ona mu była potrzebna, żeby go, wiesz, podźwignąć. Jak śpiewamy, cudowna Boża łaska, która podźwignęła mnie. Ale bowiem kiedy jestem słaby, paradoks, wtedy jestem mocny. I nie będę tych wszystkich fragmentów czytać, tylko na koniec, kiedyś to prezentowałem, możecie sobie zerknąć. Jaki list nie weźmiecie z Nowego Testamentu, zaczyna się i kończy jednym i tym samym. Łaska wam, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak? Jak słyszysz to ileś razy, to myślisz sobie, aha, to jest takie, no, to taki dodatek po prostu. Tak jak kwiaty tu pod krzyżem, no to wiadomo, też musi być. I ta łaska, łaska, łaska. A co to, o co tu chodzi z tą łaską? To jest taki frazes. Ja też kiedyś z więzienia otrzymywałem takie listy od pewnego człowieka, który też listy takie apostolskie, tam łaska Pana naszego, całe początki cytował tych listów z Nowego Testamentu i się wydaje, że to jest taki żargon religijny. No ale pomyślcie, jeżeli to się cały czas przewija, jeżeli oni pisali, nie formę jakąś stosowali, tylko treść chcieli przekazać, to jest zadziwiające. Zadziwiające. Każdy list sprowadza się do tego. Oni po prostu byli fanami łaski Bożej. I chodziło o to, że to jest łaska Pana Jezusa i że ona jest wam. To jest taka modlitwa, że łaska wam, łaska wszystkim wam. To najważniejsze, żebyście mieli tą łaskę. Łaska wam i znowu, i kolejny. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Łaska wam, łaska niech będzie z wami. Łaska wam, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. I jaki byś nie wziął list, to cały czas z tą łaską, ale cytuję to nie dlatego, żeby właśnie pokazać, że to jest jakiś żargon. I zobaczcie, Tytusa, Filemona, Filipian, Hebrajczyków, Jana, objawienie kończy się, łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Jeżeli jest tyle takiego, jak tutaj praktykowaliśmy, błogosławieństwo, tak, kierowane do kogoś, to oni to w tej dokładnie formie traktowali. Najważniejsze, że macie łaskę, żeby ona była z wami. Ona jest łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa, który siebie pozbawił czegoś, żeby coś nam dać. Ale nie dać jako gadżet taki, żebyś po prostu miał i przechowywał w kredensie jako pamiątkę z Ziemi Świętej, nie wiem, na ścianie powiesił. Tylko żebyś to wykorzystywał, obracał tym, używał tego jako pewnej możliwości, potencjału do twojego życia. Słuchajcie, po ludzku to jest tak, masz się wykształcić, nauczyć rzemiosła, wszystko wiedzieć, wtedy dopiero możesz coś robić. A w Bożej ekonomii to wygląda tak, daje ci łaskę, ona nie jest jednakowa dla wszystkich, ale daje ci łaskę i ona jest wystarczająca dla ciebie. Zacznij działać. Żyj w łasce, rozwijaj się w łasce, nie w cielesnej mądrości. W tej łasce stoimy, w tej łasce rośniemy i kiedyś staniemy, tak, przed Panem i On będzie chciał, no po prostu, żebyśmy pokazali, że wykorzystaliśmy to. Co może stać na przeszkodzie? Fałszywe wyobrażenie o ojcu, tak jak ten jeden syn i drugi miał, który zresztą właściciel majątku powiedział, że to było zwykłe lenistwo, ale też strach, prawda? Strach wynika z tego, że spoglądasz na siebie, a nie na to, co od Boga otrzymałeś. Więc na koniec pomódlmy się, wstańmy.